Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Lata powojenne odmieniły oblicze kina nie tylko europejskiego. Okrutna wojna, nie mająca precedensu w historii, również za oceanem przyniosła przekonanie, że po niej nic nie pozostało po staremu. Zmianie uległy nie tylko granice na mapie i polityczny układ sił, ale nade wszystko spojrzenie człowieka na samego siebie i świat. I dlatego, mówił powracający z frontu William Wyler, musimy stwierdzić, że Hollywood nie odzwierciedla świata i czasów, które przeżywamy. Nie poprzestając na czczych deklaracjach, reżyser zrealizował najlepsze lata naszego życia, przynosząc opowieść o losach zdemobilizowanych żołnierzy, którzy po wojennych doświadczeniach muszą na nowo odnaleźć swoje miejsce w życiu. Film Wylera spotkał się z ogromnie życzliwym przyjęciem, czego wymownym potwierdzeniem były nagrody Akademii. W walce o które najlepsze lata pokonały, podano w nieco bajkowej formule, filozoficzną opowiastkę Capry Życie jest piękne.
Wśród reżyserów, którzy jak Wyler chcą podejmować aktualne problemy, szczególne miejsce zajmuje Elia Kazan. Amerykański reżyser ormiańskiego pochodzenia, który znaczną część swojej twórczości poświęcił aktualnym problemom społecznym. Robił to tak przekonująco, że nazywano go nawet społecznym sumieniem filmu. Już w swoim reżyserskim debiucie z 1945 roku, jakim było Drzewko na Brooklynie, Kazan z dużą wrażliwością, lecz zarazem dość konwencjonalnie, sportretował rodzinę ze slumsów, borykającą się z biedą i alkoholizmem. Jednak prawdziwy rozgłos i uznanie przyniosła mu dopiero uhonorowana Oscarem za reżyserię Dżentelmeńska umowa, poświęcona problemowi antysemityzmu, który został ukazany w sposób nadzwyczaj oryginalny i świeży. Przesłanie filmu, z dzisiejszej perspektywy nazbyt dydaktyczne, sprowadza się do tego, że o rzeczywistych ludzkich postawach decydują nie słowa, lecz czyny.
Owo podkreślanie konieczności zaangażowania w konkretne działania powraca w kolejnych filmach Kazana, takich jak Panika na ulicach, gdzie stawką jest powstrzymanie epidemii dżumy, czy w historycznym obrazie Viva Zapata, opowiadającym o legendarnym przywódcy rewolucyjnych przemian w Meksyku. Jednak problematyka społeczna najpełniej dochodzi do głosu w obsypanym Oscarami filmie Na nabrzeżach. Oto otrzymujemy obraz środowiska nowojorskich dokerów, żyjących w nędzy, ciągłym niepokoju przed brakiem pracy, a jednocześnie manipulowanych przez skorumpowane związki zawodowe.
W centrum opowieści Kazan postawił młodego eks-boksera, Terry'ego, związanego ze sprawą starszego brata z bossami związku, dla których wykonuje rozmaite zlecenia. Uprzywilejowana pozycja gwarantuje mu stałe zatrudnienie oraz lżejszą i lepiej płatną pracę. Albowiem to właśnie przedstawiciele związku każdego dnia rano spośród tłumu chętnych stojących u bram portu wybierają mężczyzn do rozładunku statków i decydują o przydziale konkretnych zadań do wykonania.
Zaczynamy. Lofton, Malloy, Hendrix, Padowski, Westerfield, McGuire. Potrzebuję jeszcze kilku ludzi do wyładunku bananów. Znowu banany. Kiedy wreszcie przypłynie do nas statek z dobrą irlandzką whisky? Marzyciel z ciebie.
Spokojne i ustabilizowane życie Terry'ego kończy się z chwilą, gdy zostaje wmieszany w zabójstwo kolegi, który w toczącym się śledztwie przeciw szefostwu związku podjął decyzję o złożeniu obciążającego zeznania. Chłopak czuje się wykorzystany i oszukany, a odczuwane wyrzuty sumienia doznają szczególnego wzmocnienia z powodu uczucia, jakim darzy siostrę zamordowanego.
Jak poszło? Jest na dachu. Kapuś? Tak, dał się zwabić. Zdaje się, że ktoś spadł z dachu. Już nie zaśpiewa przed komisją śledczą. Myślałem, że chcą się z nim rozmówić. Taki był plan, że powiedzą mu, żeby siedział cicho. Może stawiał opór? Mieli go tylko trochę postraszyć. Pewnie się stawiał. Ostatnio wciąż się spierał z Johnnym. Joey był w porządku, jak kanarek. Potrafił śpiewać, ale nie umiał latać.
Trudno wyrokować, dokąd zaprowadziłoby Terry'ego samo niespokojne sumienie, czy nawet miłość pełna poczucia winy. Może z biegiem czasu o wszystkim by zapomniał, może opuściłby Nowy Jork, który po latach stałby się jedynie mrocznym wspomnieniem. Z pewnością jednak nie zacząłby działać.
Wszystko zmienia się w chwili, gdy na scenę wkracza ojciec Barry, duchowny katolicki irlandzkiego pochodzenia. Pragnie być duszpasterzem robotników nie tylko z nazwy. Nie czeka, aż ludzie przyjdą do kościoła, lecz idzie do nich, by zaprosić ich na wspólne spotkanie. Jego celem jest stworzenie przestrzeni, w której zalęknieni i zagubieni ludzie zjednoczą się i poczują, że są razem.
Posłuchajcie, wiecie, kim są ludzie, którzy tu rządzą. Zamierzacie się w milczeniu przyglądać, jak po kolei wszystkich wybijają? Taki macie zamiar? Ty też, Dugan? Musisz zrozumieć jedno, ojcze. Wszyscy mamy jedną wspólną wadę. Jaką wadę? Jesteśmy głuchoniemi. Nienawidzimy tych ważniaków, ale na nich nie kablujemy. Nie kablujecie. Bądźcie rozsądni, chłopcy. Wiem, że wami pomiatają, ale w tym kraju mamy prawo do obrony. Możecie ujawnić fakty i przeciwstawić się złu. To, co oni nazywają kablowaniem, byłoby świadectwem prawdy. Nie rozumiecie?
Ojciec Barry pragnie dać robotnikom siłę do walki, ale ma być to walka, którą prowadzi się w ramach prawa, poprzez mówienie prawdy, nawet wówczas, gdy wiąże się to z największym niebezpieczeństwem. Jego zasadnicza i nieprzejednana postawa skłania ostatecznie Terry'ego do złożenia zeznań przed sądem i w końcowym rozrachunku odnosi sukces, chociaż pozostaje on okupiony wielkimi kosztami, takimi jak śmierć ukochanego brata czy ogromna niechęć tych, którzy uważają, że współpraca z FBI w każdej sytuacji jest zdradą.
Proszę podnieść prawą rękę i podać nazwisko. Terry Malloy. Przysięga pan mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Tak. Przysięgam. Przysięgam. Proszę usiąść. Czy to prawda, że w dniu śmierci pana Joe'ego Doyle'a pan ostatni widział go żywego? Zgadza się. Czy to prawda, że poszedł pan natychmiast... Chwileczkę. To oni go zepchnęli. Czy to prawda, że natychmiast poszedł pan powiedzieć panu Johnnemu Friendly, co pan sądzi o morderstwie?
Tak.
Czy pan Friendly, a raczej pan Skelly, powiedział coś, co wskazywałoby, że przyczynił się do wyeliminowania Joe'ego Doyle'a?
Tak.
Czy pan Friendly wyjaśnił panu ponad wszelką wątpliwość, że musiał zamordować Joe'ego Doyle'a, żeby zachować władzę na nabrzeżach? Dziękuję, panie Malloy. Pańskie zeznanie nie tylko pozwoli nam wyjaśnić sprawę zabójstwa Joe'ego Doyle'a. Dzięki niemu uczciwi ludzie będą mogli bezpiecznie pracować na nabrzeżach. Jest pan wolny. Na razie to wszystko.
Filozofia czynu, którą propaguje Kazan w swoich filmach, w ten sposób znajduje zwieńczenie. Niezbędna jest aktywność, działanie, ale tylko to, które dokonuje się z poszanowaniem wartości. Tylko ono wyzwala. Każde inne, jak pokazuje to Viva Zapata, prowadzi do nowych form zniewolenia i niesprawiedliwości.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.